Tytuł tygodnia.
Marceli Kosman, Na tropach bohaterów krzyżaków. Książkę wznowiło wydawnictwo poznańskie. Władysław Jagiełło, czy zawsze był tak przedstawiany? Sienkiewicz i historycy. Fragmenty czyta Roland Nowak.
Oblicze jego miało wyraz dobrotliwy, ale zarazem i czujny. Człowieka, który wyniesie on przez fortunę nad własne spodziewanie, musi myśleć ustawicznie o tym, czy jego postępki odpowiadają godności i który obawia się złośliwych przygan. Ale właśnie dlatego była w jego twarzy i ruchach jakby pewna niecierpliwość. Łatwo było odgadnąć, że gniew jego musi być nagły, straszny. Tak powieściopisarz zaprezentował w Krzyżakach monarchę wchodzącego do zakrystii do katedry wawelskiej na poranną mszę. Był rok 1399. Jagiełło już od 13 lat zasiadał na polskim tronie. Powyższy opis, a także dalsze wzmianki pochodzą przeważnie od Długosza, niechętnego królowi i dynastii. Dziejopis nie szczędził złośliwych uwag i z wyższością Europejczyka spoglądał na neofitę. Długosz pozostawał pod wpływem swego dobrodzieja kardynała Oleśnickiego, owego Zbyszka, młodego wówczas sekretarza królewskiego, który towarzyszył władcy pod Grunwaldem i osłonił go przed uderzeniem niemieckiego rycerza. Sienkiewicz jednak nie przyjął bezkrytycznie jednostronnych ocen dawnej historiografii. Wprowadził dosyć istotne korekty. Miał bowiem intuicję i był samodzielnym badaczem. Wkrótce wyważony obraz twórcy dynastii zajął miejsce portretu niepewnego losu przybysza z pogańskiego kraju, pozostającego w tyle za światłymi Europejczykami z Małopolski. W początkach panowania Jagiełły, który objął władzę po śmierci ojca w 1377 roku, państwo litewskie liczyło niemal 800 tysięcy kilometrów kwadratowych, a więc zdecydowanie przewyższało powierzchnię korony polskiej i jej len. Liczba ludności Litwy nie przekraczała 300 tysięcy. Byli to ostatni poganie w Europie. Długosz pisze o osobistym udziale monarchy w apostolstwie Litwy. Z braku kapłanów znających język ludności miał on jakoby tłumaczyć jej podstawowe modlitwy. Było w tym nieco przesady. Polscy misjonarze od pewnego czasu penetrowali tamte strony i znali litewski. Król zajął się podstawowymi sprawami. Wykonawstwo zlecał współpracownikom, Polakom i Litwinom. Władysław Jagiełło był dla poddanych najwyższym funkcjonariuszem kultowym starej wiary i mógł gasić dotychczasowe święte ognie, zlikwidować poświęcone bogom gaje, co też czynił. Litwa zaczęła szybkim krokiem, sięgając do wzorów polskich, gonić feudalną Europę. W XIX wieku natomiast za Długoszem przedstawiono postać monarchy rozmodlonego i płaczącego nad rozlewem krwi chrześcijańskiej, przeciwstawiając mu na polach grunwaldzkich dynamicznego Witolda. Wielki książę został wyeksponowany w arcydziele Jana Matejki. Zauważmy, wybiegając naprzód do okresu międzywojennego i po II wojnie światowej, że Jagiełło nie cieszył się mirem również wśród badaczy litewskich, a zwłaszcza wśród tych, którzy popularyzowali przeszłość zgodnie z przyjętym z góry założeniem. Mieli mu za złe zawarcie Unii i rzekome rzucenie silnej Litwy na pastwę słabej i egoistycznej Polski. Nawet w 500. rocznicę śmierci urządzono mu na dworcu kolejowym w Koszedarach proces pokazowy, w którym roiło się od kuriozalnych argumentów. W rezultacie skazano króla na wymazanie z pamięci rodaków. Litwini, ci w wieku XX, mieli za złe Jagielle to, że ich przodkowie po Unii dobrowolnie polszczyli się i wiązali z kulturą korony. Zapominali, iż decyzja króla z 1385 roku ocaliła kraj przed zagładą, jaka groziła mu ze strony zakonu krzyżackiego i Moskwy. Rozumieli to badacze z prawdziwego zdarzenia, jacy związani byli w okresie międzywojennym z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie. Należał do nich Zenon Iwińskis, który w wydanym w 1935 roku zbiorowym dziele pod tytułem Jogalia odciął się od obarczania króla winą za skutki wydarzeń dziejowych z późniejszych stuleci. Jagiełło był władcą dwóch wielkich państw. Litwę reformował, z troską spoglądając na nasilające się ataki ze strony krzyżaków, którzy zignorowali jej chrystianizację i kontynuowali najazdy w imię krzewienia wiary.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.